Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, proszę Państwa, z Konkordii. Konkordia to ośrodek duszpasterski Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, tak jak to już zapowiedział ojciec Benedykt. Proszę Państwa, tu jesteśmy dlatego, że właśnie w tej chwili odbywają się tutaj rekolekcje i sympozjum dla przedstawicieli ośrodków polonijnych w Niemczech, którzy przybyli, by w tym spotkaniu już nie po raz pierwszy uczestniczyć. O tym troszkę więcej powie nam za chwilę gospodarz, ksiądz prałat dr Ryszard Mroziuk, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech i proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Witamy bardzo serdecznie księdza prałata.
Ojca i wszystkich tu obecnych.
Proszę Państwa, razem z nami w studiu są pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dzień Boże, serdecznie pozdrawiam.
Jest pan profesor gościem również tego sympozjum. Pan profesor doktor habilitowany Piotr Małoszewski, przewodniczący Centralnej Rady Polskich Katolików Świeckich w Niemczech i przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Są także państwo Żurek, pani doktor Krystyna Żurek z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie oraz pan Henryk Żurek, członek Rady Parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.
Szczęść Boże, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria.
A więc proszę Państwa, już wiemy, kto jest w tej chwili z nami w studiu. Chcę jeszcze zlokalizować to miejsce, w którym jesteśmy. Otóż ośrodek Konkordia jest w takiej niedużej odległości od takiego większego miasta Siegen. To jest tak jeszcze bardziej umiejscawiając około 130 kilometrów od Dortmundu. Około pewnie 100 kilometrów od Kolonii, czy może trochę mniej. Tak. Tak w tym miejscu bardzo pięknie położonym, górzystym, i znajduje się właśnie ten ośrodek duszpasterski, ośrodek rekolekcyjny, do którego często przyjeżdżają tutaj młodzi, starsi, by uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach formacyjnych, rekolekcyjnych, a w tej chwili także ten ośrodek służy temu spotkaniu, którego jesteśmy także i my wszyscy uczestnikami po części, dzięki także tej transmisji. Księże prałacie, bardzo prosimy może najpierw o parę słów wprowadzenia w samo to właśnie wydarzenie, które ma już pewną tradycję, a więc coroczne rekolekcje i sympozjum dla Polaków w Niemczech organizowane w tym miejscu.
Tak, to spotkanie tutaj w Domu Polskim Konkordia jest wynikiem inicjatywy katolików świeckich, którzy oczekują, żeby były takie rekolekcje polonijne przed świętami Wielkiej Nocy. Na te rekolekcje został zaproszony ksiądz prałat Krzysztof Pastuszak z Belgii, który dzisiaj zakończył, pojechał, aby dalej głosić rekolekcje w Świnoujściu. Ten dom polski Konkordia jest własnością Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, a więc zakupiony przez Polonię, która zamieszkuje w Niemczech. Obok tego domu jest jeszcze drugi dom, dom w Karlsbergu Marianum. W tych obu domach, a mogę mówić tylko o tym domu, gdzie jesteśmy, tylko dlatego, że tu najlepiej się czujemy. Teraz, bo tu się spotykamy, spotyka się młodzież, spotykają się, jak ojciec powiedział, dorośli. W tej chwili jest grupa młodzieży z Leverkusen. Spotykają się nie tylko Polacy, ale też Niemcy, którzy tu przychodzą i którzy uczą się z nami żyć. W Polskim Domu Konkordia, gdzie są siostry zakonne, służebniczki z Panewnik, gdzie są ludzie świeccy też, którzy obsługują, gromadzą się ludzie, którzy chcą pielęgnować kult Matki Bożej. Tu się znajduje obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który przewędrował po wszystkich parafiach w Niemczech, polonijnych parafiach. Kilka lat wędrował i na końcu tutaj został. Przy tym obrazie wszyscy czciciele Matki Bożej, a szczególnie dzisiaj się zbieramy, dlatego właśnie święto Matki Bożej przy tym obrazie, przy obrazie Jezusa Miłosiernego, Jezu ufam Tobie, pielęgnujemy tu w Niemczech tak bardzo umiłowany kult maryjny i kult Jezusa Miłosiernego. Byłoby to za mało, żeby tylko się modlić. Chcemy tu pogłębić swoją wiedzę i swoją świadomość. Dlatego też to kolejne spotkanie zwane u nas w górę serca, Sursum Corda, po niemiecku Erhebe die Herzen, skupia też gości, których zaprosiliśmy, aby nie tylko przedstawiciele polskich misji w Niemczech, ale poprzez Radio Maria, żeby Polonia na całym świecie usłyszała te wartości, które są bardzo istotne dla nas. A najistotniejszą wartością jest rodzina. I o tej rodzinie mówiliśmy, rola rodziny jako podstawowej komórki Kościoła, narodu, państwa, zagrożenia rodziny, mówił pan profesor Jaroszyński, o nauce i pielęgnowaniu w rodzinie języka polskiego, mówi znany nam tutaj bardzo pan profesor, który tu jest, profesor Piotr Małoszewski, który tutaj jest wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Polskiej Kultury, a jeszcze o innych tytułach to powie ojciec. Ojciec Piotr, bo przedstawi innych. Byli też i są z nami tutaj dwaj przedstawiciele Senatu i Sejmu, a więc przedstawiciel Senatu to pan Zadora, Stanisław Zadora, Senatu, przepraszam, Czesław Ryszka i poseł Stanisław Zadora. Więc przez te trzy dni, bo zebraliśmy się w środę, ale w czwartek, piątek i sobota, jutro zakończą się te rekolekcje i spotkanie, które jest spotkaniem pogłębiającym wiarę, intelekt i świadomość polonijną. Bardzo nam zależy, by ludzie, którzy przybyli tutaj w różnym okresie do Niemiec, w czasie wojny, po wojnie, później w czasach stanu wojennego, w czasach łączenia rodzin, żeby tu mieszkając nie zatracili swojego patriotyzmu, miłości do Boga i miłości do ojczyzny. Dlatego te dwie wartości ciągle podkreślamy tutaj. Chciałbym podziękować Ojcu za to, że dzięki Radiu Maria ta informacja, to spotkanie będzie słyszane dalej.
Dziękujemy bardzo serdecznie za to wprowadzenie. To takie przybliżenie całego kontekstu tego naszego dzisiejszego spotkania. I chcielibyśmy teraz poprosić, ponieważ zatytułowaliśmy sobie roboczo to nasze dzisiejsze spotkanie, naszą audycję tytułem Jak kochać ojczyznę. Chcemy poprosić pana profesora Piotra Jaroszyńskiego, który bardzo mocno w czasie tego spotkania podkreślał rolę rodziny, aby nieco przybliżył nam właśnie to, jak kochać ojczyznę, albo co to znaczy kochać ojczyznę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do Niemiec, do Konkordii. I atmosfera jest tak wspaniała, zarówno ze względu na gospodarzy, na uczestników, ale również otoczenie. No ma się wrażenie, chodząc tutaj tymi ścieżkami górskimi wśród potoków szumiących, jeśli chodzi o porównanie z Polską, no to jest co najmniej 2 tygodnie do przodu, więc już tak czuje się wiosnę, bazie, ptaki śpiewają. Więc jest to naprawdę coś przeuroczego i można być dumnym, że Polacy potrafili właśnie tutaj w Niemczech, gdzie wydawałoby się są trudne warunki, gdzie jest tyle różnych zaszłości, jednak tak ładnie się i zorganizować i to miejsce ogarnąć, że ono rzeczywiście, wielu tu Niemców spotykałem, którzy przychodzą, witają się po niemiecku i to im imponuje, więc mówię, no to chyba jest jakiś wzór i przykład dla Polaków nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie, żeby organizować się na sposób nie tylko jakikolwiek, ale również wzorcowy, tak żeby pokazać, do czego jesteśmy zdolni wtedy, kiedy panuje zgoda. Właśnie to, co jest tutaj tym motywem przewodnim ośrodka Concordia, czyli Dokładniej mówiąc, wspólnota serc. To jest ten motyw najważniejszy. I taka wspólnota serc potrafi czynić cuda. Temat od strony prelekcji dotyczył rodziny ze względu na to, że rodzina jest tym miejscem, w którym formujemy człowieka do tego, aby był i w pełni człowiekiem, a na to składa się jego ukształtowanie, zarówno jeśli chodzi o relacje do Boga, a więc religia, ale również do własnego narodu, jak też do państwa i wreszcie do rodziny, bo człowiek jest w rodzinie, przychodzi na świat i później ma swoją rodzinę. Te sprawy są ważne dla każdego człowieka, ale w przypadku Polaków, którzy mieszkają poza granicami ojczyzny i gdzie stykają się z różnymi właśnie formami organizowania życia i rodzinnego, i politycznego, i religijnego, staje się to szczególnym wyzwaniem, bo widzimy, jak bardzo rodzina rozpada się w świecie zachodnim, jak zagrożona jest wiara. Tu mówiono mi, że niektóre padają diecezje, sprzedawane są dziesiątki, jeśli nie setki kościołów. Nie wiadomo właściwie komu i co z tym będzie robione, więc to są rzeczy naprawdę przerażające. I w tym momencie Polacy uświadamiają sobie, że mają być przykładem, w jaki sposób można te wartości europejskie jako wartości chrześcijańskie ocalić. To już nie jest tylko życie w jakiejś takiej defensywie, żeby jakoś udało się przetrwać, że tutaj jest lepiej ekonomicznie, w Polsce gorzej, to ja jakoś spróbuję tu się znaleźć, ale nagle znajdują pozytywny motyw do takiego życia, które będzie właśnie przykładem i wzorem dla tutejszych mieszkańców. Więc obserwuję, przyjeżdżając od czasu do czasu do Niemiec, że jakby to samopoczucie Polaków niezwykle wzrosło. To jest fantastyczna sprawa. Przedtem mieli kompleksy. Bali się nawet, jak mówiono mi, po polsku mówić. A tu w tej chwili zatrzymaliśmy się przy jakimś tam sklepiku. Wchodzimy, rozmawiamy po polsku. Ekspedientka się do nas uśmiecha. Więc coś się zmieniło i trzeba właśnie tym tropem, wydaje mi się, iść dalej. I jeśli chodzi właśnie o to, co stanowi dla nas takie odniesienie bardzo konkretne i bliskie, to jest rodzina, czyli to ułożenie kontaktów międzyludzkich w taki sposób, żeby one były wyrazem naszej tożsamości chrześcijańskiej i naszej tożsamości narodowej. I sprawa, która jest tutaj szalenie ważna, to jest, żeby pamiętać, żeby nie stawiać się w sztucznej sytuacji. Człowiek należy do jednego narodu i do jednej ojczyzny. Natomiast może mieszkać w różnych państwach. I jeśli należy do jednej ojczyzny, tak jak ma jednych rodziców, to nie znaczy, że on będzie lekceważył to nowe miejsce, w którym się znajduje, w którym pracuje. Nie, on ma je szanować, ma je respektować. Ma być człowiekiem, który potrafi docenić to, gdzie się znalazł, ale nie za cenę właśnie wyrzekania się tego, zaprzeczenia temu, skąd pochodzi i jakiej kultury, jakiej ojczyzny, jakiego narodu jest dziedzicem. I wydaje mi się, że właśnie tutaj Polacy zaczynają to rozumieć. I dlatego też jest to rzeczywiście przykład dla Polaków na całym świecie, żeby potrafili się odnaleźć poprzez rodzinę i poprzez Kościół, tak, żeby należąc do wspólnoty Kościoła i do polskiego narodu, dawać przykład takiej postawy, która może być traktowana jako wzorcowa nie tylko dla samych Polaków, ale właśnie dla innych ludzi, którzy po prostu mają świadomość tego, co to znaczy należeć do kultury zachodniej, do kultury europejskiej. I to jest właśnie ten wspaniały motyw, który wydaje mi się będzie się rozwijał i będzie się poszerzał, ogarniając coraz to nowe kręgi naszych rodaków.
Mówił pan profesor Piotr Jaroszyński. Wspomniany już przed chwilą przez księdza prałata pan profesor Piotr Małoszewski, z racji samych tutaj już tytułów, jest upoważniony do tego, żeby pokazać trochę te wysiłki zmierzające właśnie do tego, żeby tę polskość, żeby tę miłość do ojczyzny wyrażaną właśnie w konkretnych działaniach trochę nam tutaj przybliżyć. Pan profesor, jak już wspomnieliśmy, jest przewodniczącym Centralnej Rady Polskich Katolików Świeckich w Niemczech, przewodniczącym Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.
zachowanie tożsamości polskiej i wiary wyniesionej z kraju, wiary odziedziczonej po praojcach, odbywa się oczywiście w rodzinie i to jest ta pierwsza komórka, w której jest następuje przekazanie wiary i własnej tożsamości narodowej dzieciom. Ale ponieważ żyjemy na emigracji i żyjemy w środowisku dla nas w pewnym sensie obcym kulturowo i w inny sposób też jest przeżywania wiary w tym kościele, a my, jak Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, my mamy przeżywać tak wiary w takim duchu, w takiej kulturze, z jakiej wyrośliśmy i to mamy właściwie w genach, przekazujemy to dzieciom, ale gdy żyją one tu, na tej ziemi, one potrzebują grupy. I tą grupą jest, znajdują w polskiej misji katolickiej. Abyśmy mogli zachować naszą wiarę i naszą tożsamość, tradycję i kulturę polską, potrzebujemy polskiej misji katolickiej. To jest kościec i to jest podstawa, to jest baza do tego, byśmy tutaj jako grupa przetrwali. I to nawet dociera już i dotarło do naszych polityków, że po prostu podstawowe życie polonijnej Polaków w Niemczech opiera się od polską misję katolicką i w momencie, gdy ośrodków polskiej misji katolickiej, czy zabraknie jakiegoś ośrodka w danej miejscowości, to ta grupa ulega rozsypce i to życie takie polonijne i polskie jakby zamierało. I trzeba przybliżyć może słuchaczom, że tutaj w Niemczech mieszka ponad 1,5 miliona Polaków, że to są osoby, które mają tylko i wyłącznie polskie obywatelstwo i prawo stałego pobytu w Niemczech, który jest ponad 350 tysięcy i jest ponad 1 milion osób z podwójnym obywatelstwem polskim i niemieckim. Mamy 66 ośrodków parafialnych naszej misji katolickiej i 100 księży polskich pracujących dla tej całej grupy tu Polaków i Polonii niemieckiej. Msze święte, to też warto podkreślić, odbywają się w ponad 200 miejscowościach i od razu widać, że średnio na kapłana przypadają 3 miejscowości, w których musi odprawić niedzielną mszę świętą. Także widać od razu, że tych naszych kapłanów, że są obciążeni bardzo pracą i równocześnie widać, jak bardzo nam ich tu potrzeba, jak ich nam brakuje. W niedzielnych mszach świętych według naszych danych uczestniczy regularnie rzędu 100 tysięcy osób. Oprócz tych, którzy mieszkają tu na stałe, musimy też wziąć pod uwagę, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej szacuje się, że 200 do 300 tysięcy osób przebywa tutaj czasowo, turystycznie lub pracując, zakładając jednoosobowe firmy. I widać tych ludzi w kościele. Widać ich coraz więcej. To życie w polskiej misji katolickiej rozwija się, a nie tak jak niektórym by się wydawało, że to będzie zamierać. Że Polacy będą w ramach integracji asymilować się tutaj w tym środowisku. Olbrzymia rola i zadanie spada tutaj na katolików świeckich. Katolików świeckich, którzy są zaangażowani w polskich misjach katolickich. I to są rady parafialne i to są właśnie struktury Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego. To jest organizacja, która działa w strukturach polskiej misji katolickiej, a która prowadzi nauczanie języka polskiego. Trzeba podkreślić, że świeccy zorganizowani w ośrodkach parafialnych naszej misji prowadzą praktycznie naukę języka polskiego w blisko wszystkich, w ponad 50 ośrodkach, że mamy 160 nauczycieli i że z nauki języka polskiego jako języka ojczystego uczy się ponad 3000 dzieci. Równocześnie księża prowadzą katechezę dla blisko 8,5 tysiąca dzieci, katechezy w języku polskim. I to jest to oparcie, to jest ta baza do zachowania wiary i tożsamości polskiej. I mówiliśmy tutaj właśnie podczas tego naszego spotkania, że takimi naszymi największymi troskami i zmartwieniami są problemy kościoła niemieckiego aktualne, który wskutek trudności finansowych, jakie przeżywa, przechodzi pewną restrukturyzację i równocześnie redukuje, czy stara się redukować ilość naszych duszpasterzy, czy ilość etatów dla nich, czy ilość naszych ośrodków duszpasterskich. Mówiliśmy o tym, że tutaj olbrzymie zadanie i podstawową rolę do odegrania mają rady parafialne, dobrze zorganizowane rady parafialne, pracujące wspólnie z danym duszpasterzem na danym terenie, w danej parafii, które muszą przekonać biskupa miejsca, i to jest ich podstawowe zadanie, biskupa niemieckiego, pod którego podlega duszpasterstwo polskie na danym terenie czy w danej diecezji, o konieczności zachowania danego ośrodka duszpasterskiego i zachowania polskiego duszpasterza. Tego nie załatwi za świeckich nikt. Oni muszą to zrobić i oni muszą dbać o to, żeby jasno i wyraźnie wskazać i wykazać biskupowi miejsce, które jest za to duszpasterstwo odpowiedzialne, konieczność istnienia takiego ośrodka duszpasterskiego. Jesteśmy jednym kościołem, kościołem powszechnym, i wierni świeccy, obojętne w jakim języku oni odprawiają mszę świętą i w jakiej kulturze i też w jakim języku przeżywają swoją wiarę, stanowią ubogacenie dla danego kościoła. I o tym trzeba po prostu biskupom niemieckim mówić, o tym trzeba im przypominać i równocześnie pokazywać bogactwo naszej działalności i wychodzić do nich na zewnątrz. Nie możemy zamykać się we własnych ośrodkach, musimy wychodzić i uczestniczyć w życiu kościoła lokalnego. I tutaj znów spada olbrzymia rola dla katolików świeckich. Niemcy są krajem, gdzie są doskonale zorganizowane rady katolików świeckich od szczebla parafialnego aż do szczebla centralnego. I w każdej diecezji jest rada diecezji i równocześnie jest grupa czy komisja do spraw cudzoziemców, w której właśnie Polacy, polscy katolicy z danej misji świeccy, wierni świeccy powinni się udzielać. I to jest ich obowiązkiem, to jest obowiązkiem ich wyjścia na zewnątrz, zaangażowania się też w struktury katolików świeckich, kościoła lokalnego, po to, by przekonywać katolików świeckich, robić lobbying dla polskiej misji katolickiej, pokazywać ich, że jesteśmy tu razem z nimi i przeżywamy razem z nimi te same trudności, tak jak i oni. Natomiast nie izolujemy się od nich. I wskazywać im musimy właśnie to, że my po prostu wychodzimy z innej kultury, mamy inny sposób przeżywania wiary, mamy inny sposób przygotowania do sakramentów świętych i po prostu mamy do tego absolutne prawo, by nasze ośrodki duszpasterskie istniały i by nasi duszpasterze byli na etatach, czyli byli płaceni, opłacani w sposób godny. Wszyscy tutaj pracujący w Niemczech katolicy polscy, ci, którzy pracują i którzy się zdeklarowali jako katolicy, płacą podatek kościelny i w tym momencie z tego podatku kościelnego jest finansowane duszpasterstwo polskie i ewidentnie widać z danych statystycznych, że my, wpłacając nasz podatek do kościoła, do kasy kościoła lokalnego, wypracujemy nadwyżkę, że my nie jesteśmy na niczyim garnuszku tutaj, tylko po prostu te pieniądze, które wpływają na utrzymanie naszego duszpasterstwa i naszych ośrodków duszpasterskich, że te pieniądze to są nasze, wypracowane przez nas pieniądze, które nam się należą w ramach właśnie opieki, do której zobowiązany jest biskup miejsca nad duszpasterstwem dla obcokrajowców. Równolegle do działalności świeckich, do ich działalności w ramach struktur katolików świeckich, czyli w ramach rad parafialnych, mamy chrześcijańskie centrum, które obejmuje swoim zasięgiem całe Niemcy i wszystkie nasze ośrodki parafialne. I tutaj znów jest ten problem, że chrześcijańskie centrum zakładaliśmy na bazie traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991 roku i w tym roku będziemy obchodzić 15-lecie realizacji tego traktatu i do dzisiaj nasze stowarzyszenie nie może się doczekać i nie może się dopukać do strony niemieckiej, by uzyskać jakąkolwiek pomoc finansową, do której strona niemiecka, strona polityczno-administracyjna, podpisując traktat polsko-niemiecki, się zobowiązała. I o tych bolączkach i o tych problemach mówiliśmy też tutaj podczas właśnie naszego spotkania, wskazując naszym posłom, naszemu posłowi, panu Zagorze, jak również senatorowi Ryszce, te problemy, które nas nurtują i które przekazujemy za ich pośrednictwem do Sejmu, do Senatu, Odbyło się spotkanie niedawno 9 marca z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. Pierwsze protokolarne spotkanie nowego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z konwentem organizacji polskich w Niemczech, do którego wchodzi Chrześcijańskie Centrum, któremu przedstawiliśmy te problemy. Problemy właśnie związane z tym, że istnieje olbrzymia dysproporcja pomiędzy realizacją traktatu po obu stronach granicy, że polska strona przekazuje i przeznacza na nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego olbrzymie kwoty pieniędzy. Są to kwoty rzędu 3,5 miliona euro, podczas gdy od strony niemieckiej do dnia dzisiejszego nie można się dopukać o jakieś środki przeznaczane na nauczanie języka polskiego w stowarzyszeniach polonijnych. I to może tyle, natomiast przekażę głos.
Dziękujemy serdecznie. Mówił pan profesor Piotr Małoszewski. Chcemy teraz poprosić o przybliżenie tych doświadczeń, bardzo konkretnych działania na rzecz tego pielęgnowania polskości w kontekście polskiej misji katolickiej w Berlinie. Pani doktor Krystyna Żurek.
Moi szanowni poprzednicy podkreślili ścisły związek między pielęgnowaniem polskości, pielęgnowaniem polskiej kultury, a działalnością polskich misji kulturalnych. Ja chciałabym zwrócić uwagę na coś innego, mianowicie na ścisły związek między zachowaniem wiary, a trwaniem przy polskim kościele. Co więcej, na podstawie moich wieloletnich i bogatych doświadczeń chciałabym sformułować tezę, że trwanie przy polskim kościele jest warunkiem i w zasadzie jedyną możliwością przekazania wiary młodemu pokoleniu. Postaram się to pokrótce uzasadnić. Wprawdzie jesteśmy kościołem powszechnym. Siostry i bracia katolicy niemieccy są naszymi siostrami i braćmi w Chrystusie. Ale z drugiej strony odważam się powiedzieć, że istniejące struktury kościelne, a w szczególności struktury na poziomie parafii, utrudniają przekazywanie wiary młodemu pokoleniu. Dlaczego? Na pewno Państwo już też nieraz o tym słyszeliście, że sprawne struktury organizacyjne, rady parafialne, wielorakie kręgi, na przykład kręgi seniorów, kręgi rodzinne, kręgi młodzieżowe, a także bogata działalność pastoralna na poziomie parafii jest w Niemczech bardzo sprawnie i szeroko rozbudowana. Ale tutaj powiem może coś bardzo kontrowersyjnego, ale tak jest moje odczucie, że organizacja ta na poziomie parafii funkcjonuje tak sprawnie, iż zabija ducha. Mianowicie ducha modlitwy, ducha pokuty, ducha pobożności. Jednym słowem zabija to, co określamy mianą sakrum. Cały czas tutaj mówię oczywiście o funkcjonowaniu parafii niemieckich. Podam może kilka przykładów. Na przykład spowiedź. Praktycznie nie istnieje ona w codziennym życiu parafii. W wielu ośrodkach spowiedź odbywa się jako spowiedź dekanalna dwa razy do roku. Czyli spowiedź w określonym kościele, do którego przychodzą parafianie z różnych parafii. Drugi przykład. Brak jest regularnych nabożeństw, na przykład nabożeństw różańcowych, nabożeństw majowych, nabożeństw do Serca Jezusowego i tym podobne. Innym deficytem jest niewłaściwa formacja duchowa dzieci i młodzieży. Tutaj może podam jako przykład niewłaściwe przygotowywanie dzieci do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Często biorą w tym udział osoby świeckie, które niewiele mają wspólnego jeszcze z Kościołem i nie mają właściwego przygotowania duchowego do tego. Do bierzmowania przystępuje już tylko niewielka grupa, niewielka część młodzieży spośród tych dzieci pierwszokomunijnych. I praktycznie po bierzmowaniu ustaje kontakt większości młodzieży, powiedziałabym ponad 90%, z Kościołem. Młodzież ta już nie bierze udziału w życiu parafii. Owszem, przychodzą na różnego rodzaju zabawy, karnawały, organizuje się nawet kursy tańca w parafiach, ale dzieje się to często w tym samym czasie, kiedy obok w kościele odbywa się msza święta. Drugim problemem jest religia w szkołach. W Polsce wprawdzie też lekcje religii odbywają się w szkołach, ale lekcje te są prowadzone przez księży czy przez katechetów odpowiednio do tego przygotowanych. Tutaj prowadzą je często ludzie, którzy tylko może jeszcze ze świadectwa chrztu są katolikami, którzy z reguły są krytycznie nastawieni do Kościoła katolickiego, do Ojca Świętego, do nauki Kościoła i przekazują dzieciom i młodzieży bardzo krytyczny obraz Kościoła katolickiego. Natomiast często gloryfikując przy tym inne religie i ucząc je tak zwanej tolerancji, która jest w zasadzie pseudotolerancją, która sprowadza się do tego, że młodzież często wstydzi się własnej wiary, wstydzi się wyznawać wiarę, wstydzi się przynależności do Kościoła. Trochę lepiej jest to, prawda, w szkołach katolickich, ale szkół tych jest niewiele. Ale mimo to rodzice, dzieci pochodzący i rodzice pochodzący z Polski robią wszystko, aby i dzieci mogły uczyć się w tychże szkołach katolickich. Jaki jest efekt właśnie tych działalności struktur parafialnych i parafii niemieckich? Że wraz z katastrofą demograficzną, według najnowszych danych, Niemcy mają najniższy przyrost naturalny w Europie. Następuje powolne zamieranie kościoła niemieckiego. Pan profesor Jaroszyński wspominał tutaj już o widocznym znaku likwidacji kościołów, burzenia kościołów, ale na poziomie parafii wygląda to w ten sposób, że na nabożeństwach pojawiają się głównie ludzie starsi, że w statystykach kościelnych przeważają pogrzeby. Mało jest chrztów, mało jest pierwszych komunii świętych, a już prawie w ogóle nie ma powołań kapłańskich. Wobec tego jedynym ratunkiem dla ludzi pochodzących z Polski jest trwanie przy kościele polskim, trwanie przy polskich misjach katolickich. I z biegiem lat widzi się coraz większe zaangażowanie i zrozumienie ludzi, że jeśli chcą uratować wiarę swoich dzieci, to nie ma innego wyjścia, nie ma innej możliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo pani dr Krystyna Żurek i pan Henryk Żurek, członek Rady Parafialnej w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.
Witam serdecznie. My mieszkamy w Berlinie. Jest to szczególne miasto. Z punktu widzenia historycznego działy się tam bardzo ciekawe, a jednocześnie takie znaczące wydarzenia. Jeszcze jakieś 800 lat temu były to tereny należące do plemion słowiańskich, sięgały aż do Hamburga. Potem Albrecht Niedźwiedź wyparł je na wschód, za Odrę, a na to miejsce zagościło chrześcijaństwo. Powstawały wspaniałe zakony, wspaniałe kościoły i rozwój chrześcijaństwa przyniósł dużo, dużo powołań zakonnych, kapłańskich. Jednak reformacja położyła temu zasadniczy kres. Klasztory rozwiązano, zakonnice i zakonników zmuszono do zawierania małżeństw, przyklasztorne kościoły i cenne arcydzieła sztuki budowlanej zniszczono. I ten stan trwał bardzo długo. Dopiero 150 lat po reformacji, na skutek zwycięskich wojen Prus z Austrią, nastąpiły już jakieś lepsze czasy dla katolików. Niemniej jednak katolicy byli ciągle jednak prześladowani. Wykonywali gorsze prace, trudno było awans społeczny, a jak się już tak to trochę poprawiło, że ludność katolicka, czy odsetek katolików wynosił gdzieś około 6,3% w stosunku do ogółu ludności Berlina, To wtedy nastąpiły znowu straszne czasy Bismarcka. Ogłoszenie nieomylności papieża spowodowało takie prześladowanie katolików, po których w tych prześladowaniach wydawało się, że Kościół katolicki w Niemczech się już nie podniesie. Znamy to z historii również Polski, w Poznańskim, na Śląsku. A co się okazało? Okazało się, że właśnie prześladowania Bismarcka, ten tak zwany Kulturkampf, spowodował konsolidację Kościoła. Liczba na przykład protestantów wzrosła o 18%, a katolików w tym czasie o 38%. To jest jakiś też znak. To jest też jakieś takie wyzwanie dla nas. I my w tej chwili widzimy to, że musimy tą wiarę, ten katolicyzm, również jak kiedyś nasi przodkowie, tutaj dalej prowadzić. Nieraz mamy też wątpliwości. Co my tutaj robimy? Dlaczegośmy tutaj przyjechali? Mamy różne odpowiedzi. Jedną z nich jest taka. Widocznie Pan Bóg chciał, żebyśmy się tutaj pojawili, ale nie po to, żeby korzystać z dóbr na przykład, czy z dobrobytu, ale żeby spełniać jakąś misję. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że musimy spełniać jakąś misję. A tą misją jest rozwój katolicyzmu, rozwój wiary chrześcijańskiej. Tą misją jest też przekazywanie polskości. Ja osobiście widzę jako pierwsze, najważniejsze zadanie przekazywanie i uczenie języka polskiego. Cóż to za skarb? Cóż to za piękno? Umieć czytać trylogię Sienkiewicza. Zachwycać się Panem Tadeuszem. Ja się wzruszam, kiedy w polskim kościele w Berlinie słyszę młode osoby, tu już urodzone, piękną polszczyzną, nawet nie taką, daleko mi do niej, czytającą Pismo Święte, lekcje. Naprawdę pięknie to jest. Albo kiedy się tutaj w naszym kościele jasełki odbywają. Jak pięknie te dzieci mówią. I co mnie cieszy, że też pięknie po niemiecku mówią. Bo o to chodzi, żeby się rozwijać. My z żoną nieraz się zachwycamy, będąc na mszy niemieckiej, pięknymi tekstami liturgicznymi niemieckimi, pięknymi tekstami pieśni kościelnych niemieckich. I wtedy widzimy, jak człowiek może się ubogacać, kiedy więcej potrafi, kiedy więcej zna, kiedy zna kulturę jednego narodu, drugiego narodu, a przede wszystkim, kiedy jest świadomy, że uniwersalizm chrześcijański, katolicki, to jest to piękno, to jest to, co zbudowało Europę, co zbudowało kulturę i o to trzeba walczyć. My tutaj staramy się, jak możemy, jest nas może niewiele, tych świadomych takich, bo kościoły są pełne. Na nabożeństwach polskich kościół pęka w szwach. Dostaliśmy w tej chwili od biskupa, no rok temu przeszło, jak już też była transmisja Radia Maria i telewizji Trwam z tej przepięknej bazyliki Jana Chrzciciela. Otrzymaliśmy od naszego biskupa tutaj berlińskiego przepiękny kościół. Kościół jest pełny. I kościół w drugiej dzielnicy na Szpandał jest pełny. Okazuje się, że nasi księża są szczęśliwi, bo ich jest coraz więcej. Księży jest coraz mniej, a ludzi coraz więcej. Ale jeżeli chodzi o ten kościół jeszcze w tej dzielnicy Tempelhof, w tej dzielnicy, przepraszam, Neukölln, ten kościół jest obok meczetu, pięknego meczetu, a jednocześnie obok nuncjatury. Czyli stajemy przy wysłanniku papieża, pokazujemy, że on nie jest sam, że nie jest samotny, bo przy tym kościele są tysiące ludzi. I pokazujemy, że jednak ta ziemia nadal jest chrześcijańska, nadal jest katolicka. Ja tu nie chcę się chwalić, ile tutaj, co się na przykład w naszej berlińskiej parafii dzieje, jakie mamy osiągnięcia. Może to nie czas na to. W każdym razie jest to budujące. Jest to budujące. Tylko o co chodzi? O to, żeby świeccy włączyli się, żeby świeccy wreszcie zrozumieli, że to oni tworzą ten kościół, że księża sami niewiele zrobią, ale wspólnie z modlitwą i z błaganiem do naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym kościele jest mozaika przepiękna. Pan Chrystus tam patrzy na nas wszystkich, króluje, panuje. razem możemy dużo zrobić. I no, bądźmy świadomi. Ja bym jeszcze jedno chciał powiedzieć, że w Polsce ludzie nie zdają sobie jeszcze sprawy, co to znaczy zagrożenie islamu, co to znaczy ateizm w tym znaczeniu, jak tutaj jest, co to znaczy, kiedy ludzie, kiedy naród odwróci się od Kościoła. Przestaje istnieć. Niemcy przestają istnieć, bo Niemcy odwrócili się od Kościoła. Niemcy odwrócili się od wiary. I to widać.
Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, myślę, że to, co już tutaj zostało powiedziane, bardzo mocno pokazuje, jak Polacy mieszkający na terenie Niemiec kochają ojczyznę, jak starają się walczyć i strzec tej polskości, jak ją pielęgnować, jak ją przekazywać. Zechcą pewnie Państwo włączyć się do naszej audycji, również dzieląc się tymi Waszymi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że zechcą odezwać się do nas także Polacy mieszkający może w innych krajach, a może także w Niemczech tutaj, którzy także będą chcieli o tym porozmawiać. Może także nasi rodacy z Polski, którzy trochę w innym kontekście żyjąc, ale także mają bardzo, noszą w swoim sercu tę wielką troskę o miłość do ojczyzny, do tego, co jakoś, w czym wzrastali, co chcą przekazywać także temu młodemu pokoleniu, dzisiaj często kwestionującemu także te wartości patriotyczne. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu 655-23-55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655-23-56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących spoza granic Polski 655-23-33 lub 655-23-66, numer kierunkowy do Polski, do Torunia 056. Tak się składa, my jesteśmy w Konkordii, w Niemczech, ale telefony prosimy kierować do studia w Toruniu, a wszyscy będziemy je tutaj słyszeli i będziemy starali się z Państwem rozmawiać. Zapraszamy serdecznie, a teraz prosimy o chwilę muzyki ze studia. Thank you. Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście to był przerywnik muzyczny, a my cieszymy się, że możemy w dzisiejszy wieczór nie tylko tutaj dzielić się stąd, ale rozmawiać. To jest piękne doświadczenie nasze w Radiu Maryja, że zasiadamy jakby przy tym jednym wielkim polskim stole i mówimy o troskach Polaków mieszkających w różnych stronach świata, ale myślących i czujących bardzo po polsku i bardzo zatroskanych. Jak Państwo widzą, dzisiejsze nasze rozmowy, dzisiejsza audycja jest takim wyrazem ogromnego zatroskania i wielkiego jakiegoś pragnienia, żeby to wielkie dobro, wielkie dziedzictwo, jak nam Ojciec Święty mówił, to wielkie dziedzictwo, żebyśmy je nie tylko przyjęli, ale starali się je pielęgnować i przekazać dalej, to dziedzictwo, któremu na imię Polska. Tak, zapraszamy jeszcze raz. Jest telefon, odbieramy, bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Ojca Doktora.
Ojcze, tak, kłaniam się serdecznie Ojcu i wszystkim zgromadzonym, czcigodnym wszystkim osobom, które są w studio. Słucham Was i dziękuję Panu Bogu bardzo za to, tak sobie myślę, niesamowity dialog, ale niesamowite świadectwo i rzeczywiście Polacy rozproszeni po świecie, jak oby, tak jak uczniowie, jak pierwsi chrześcijanie i tak rozeszło się chrześcijaństwo na cały świat. Myślę, to co ostatni z prelegentów mówił, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego tu jest to, co pan profesor Jaroszyński, inni. No wszystko przepiękne jest, a dlaczego tu jesteśmy i tak dalej. Pan Bóg ma plan wobec nas każdego, jakiś niepowtarzalny plan. Bo my mamy inne plany, ale on zupełnie inaczej pisze i ten plan niesamowitej miłości chce się nam posłużyć, żeby ta miłość była poznana i ukochana. O tym mówi raz po raz, no, o tym mówi i Jan Paweł II nam przypomina. I teraz bardzo mocno Bóg jest miłością. Tyle razy, w tych dniach również Benedykt XVI. Ale Benedykt XVI, jak tak słucham Was, to przypominam sobie słowa Ojca Świętego do biskupów ad limina, w tych trzech częściach. Trzy grupy biskupów w ad limina apostolorum. No, tak pasujące do nas to wszystko, do naszej historii, do naszej sytuacji, a między innymi to wezwanie do biskupów, umacniajcie w obliczu przemian, które są, przemian w Europie, w obliczu Unii Europejskiej, umacniajcie tożsamość katolicką i tożsamość narodową. I to mówi papież, który jest z narodu niemieckiego. Mówi biskupom polskim, mówi więc do nas, do Polaków to. Umacniajcie tożsamość katolicką, bo widzi, co idzie. Tylko dobrzy katolicy, tylko dobrzy uczniowie Chrystusa potrafią głosić Ewangelię. Tylko zapaleni zapalą. Tylko przekonani przekonają i tak dalej. Tylko wierzący poniosą światło wiary. To jest jedno, tak to odczytuję w kontekście właśnie tych wszystkich przemian zachodzących w świecie i w Europie, ale i równocześnie to umacniajcie tożsamość narodową. Wcale nie mówił rozmywajcie się w innych kulturach. I to, co Pan powiedział, że słyszy młodzież czytającą pięknie po polsku. Pan mówił o trylogii Sienkiewicza, o tym wszystkim. I tak bardzo romantycznie powiedziałbym, dobrze, że jesteście. I nie poddawać się i świadectwo Polaków, dobrych Polaków, powiedziałbym, dobrych Polaków i dobrych katolików jest bardzo potrzebne. Na pewno na to nie dajcie się też, bo ci Polacy i katolicy są systematycznie jakoś też niszczeni. Myślę w tej chwili o tych sytuacjach, wybaczcie, takie zorganizowanego niszczenia i to wydawałoby się ze strony polskiej. Mam na myśli to, co dzieje się w Ameryce Łacińskiej, to, co dzieje się w Ameryce Północnej, w Kanadzie, to, co dzieje się, ostatnio usłyszałem, niebezpieczeństwa, jakie mogą zajść jeszcze gorsze dla Polaków na Wileńszczyźnie, na Litwie. Ostatni tydzień temu Polacy mi się skarżyli tam. Co ich czeka, te zmiany ambasadorów. Mówią, o nie chcemy, żeby przyszedł ktoś, kto będzie niszczył. My już ich znamy, my znamy po nazwiskach i tak dalej. To systematyczne niejednoczenie, ale zaprogramowane właśnie z państwa, w którym był system totalitarny, po to też zniszczył, żeby panować nad człowiekiem i realizować swoje plany. Tak samo i teraz jakoś życzę, żebyście się ostali, żebyście się trzymali Pana Boga mocno, Kościoła. Zawsze Kościół pomagał w budowaniu tej jedności, w budowaniu silnych osobowości, ludzi silnego ducha. Takim emigrantem nie z wyboru pewno, tylko z wyboru na stolicę Piotrową był Jan Paweł II. Proszę zobaczyć, tyle lat był poza Polską, ale zawsze mówił, że tam, gdzie on jest, jest zawsze Polska też. I zawsze służył wszystkim ludziom różnych języków, jakżeż kochał ojczyznę i nigdy tych korzeni się nie wypierał, nigdy się nie wstydził, a odwrotnie, umacniał nas wszystkich. Pan Jezus też miał ojczyznę ziemską, a szedł na cały świat i posyłał nas na cały świat. Czwarte przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją, to jest miłowanie również ojczyzny. I kto miłuje ojca i matkę, temu Bóg błogosławi. Kto miłuje ojczyznę, też mu Bóg błogosławi. Tego życzę z całego serca i dziękuję za te piękne rozmowy. Przepiękne rozmowy, takie no, dużo mówiące. Ale powiem jeszcze jedno, bardzo się cieszę i w takiej sytuacji jeszcze bardziej dziękuję za to, że jest Radio Maryja. Że jest taka możliwość techniczna, że tę możliwość jakoś żeśmy zdobyli wielkim wysiłkiem i przy współpracy z Panem Bogiem. I tak możemy się jednoczyć w Polacy będący na całym świecie i iść w kierunku prawdy, unosić się, powiedziałbym, do kontemplacji prawdy, słuchając świadectwa i wszystkich przeróżnych Polaków. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże i alleluja do przodu.
Dziękujemy bardzo serdecznie, ojcze dyrektorze.
Ojciec też trzyma. Tak. Ojca unosiły skrzydła jakiegoś taniego samolotu. Zaniosły tam. Tak. Pana profesora Jaroszyńskiego też niosły skrzydła i dziękuję, że pan profesor był jeszcze przedwczoraj, był jeszcze pan profesor w piątek, jak była tutaj komisja akredytacyjna. Panie profesorze, komisja tak. Już wyjechała.
O Boże.
Tyle mogę powiedzieć. Było aż 8 z tej komisji, żeby nas zbadać. To pewno tak, ale tu bardzo sympatycznie.
No to dzięki Bogu.
No, dziękuję serdecznie i dziękuję, że pan profesor nie tylko w radiu, ale i w telewizji, i w uczelni naszej, i wszędzie. No, oby wszyscy tacy byli. I życzę też wielkich sukcesów.
Dziękuję. Pozdrawiamy tutaj ojca wszyscy z Concordii.
Ja pozdrawiam i Bogu dzięki, że jesteście. Jesteście potrzebni bardzo. Światu wasze niech świeci. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Z Bogiem, dziękujemy.
Z Panem Bogiem. I już odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w studio. Pozdrawiam słuchaczy Radio Maryja.
A kto nas pozdrawia?
Stanisława z Łagiernik, z Dolnego Śląska. Ja może chciałabym się podzielić moją pracą z młodzieżą, jeżeli chodzi o sprawy kształtowania świadomości narodowej, uczuć patriotycznych, przywiązania do naszych tradycji. Więc w naszej małej gminie od 1988 roku, rok rocznie, nieprzerwanie, organizujemy piękną uroczystość dla całego środowiska związaną z rocznicą niepodległości Polski. Uroczystość ta ma bardzo taki podniosły charakter. Najpierw jest msza za ojczyznę w naszym miejscowym kościele. Potem mamy spotkanie pod pomnikiem pamięci, hołd pamięci ofiarom wojny. A następnie wszyscy przechodzą do gminnego ośrodka kultury, gdzie młodzież kiedyś szkoły podstawowej, obecnie gimnazjum, wystawia przepiękną, tak ocenioną przynajmniej przez widzów, program Wieczornice. W ciągu tych kilkunastu lat organizowania tych wieczornic uczciliśmy już pamięć 200. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej, uczciliśmy rok mickiewiczowski, bardzo piękna była uroczystość w roku prymasowskim 2001. Scenariusz oparty był o zapiski więzienne księdza prymasa Wyszyńskiego. W rolę prymasa tysiąclecia wcielił się nawet proboszcz okolicznej parafii. W ubiegłym roku mieliśmy taką uroczystość opartą na motywach myśli Jana Pawła II i w związku z tym wyjeżdżamy też na wycieczki, które sponsoruje nam po części nasza gmina. W tym roku właśnie pojedziemy śladami Jana Pawła II do Wadowic, do Krakowa, do Oświęcimia.
Proszę Pani, a więc można zrobić dużo, jeśli się chce, prawda?
Tak.
Jest wiele pomysłów. Jeśli ma się w sercu to jakieś wielkie pragnienie i troskę, to nawet w niewielkiej miejscowości okazuje się, że można zorganizować dużo.
Tak, tak. Organizujemy również od 5 lat Dni Kresowiaka.
Jasne. Proszę Pani, ponieważ czekają następni już słuchacze, bardzo dziękujemy Pani.
Proszę bardzo.
Pozdrawiamy. No. Tak, z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Polskiej Misji Katolickiej dzwoni. Ja bym chciała się podzielić własnymi doświadczeniami i przekazać jakąś taką, no na bazie właśnie doświadczeń i chęci świadczenia o Bogu w środowisku, w którym pracowałam, w którym dalej pracuję, może w innym miejscu, ale dalej w tym samym środowisku pracuję z chorymi ludźmi. I kiedyś już na antenie świadczyłam, ale to było dawno temu i akurat dzisiejszy temat, dzisiejsze rozmowy niedokończone mnie jakoś tak zmobilizowały do tego, żeby powtórzyć i zachęcić przede wszystkim wiele Polek, bo bardzo dużo Polek pracuje w tej chwili w Niemczech, czy to prywatnie, czy w domach opieki społecznej, takich domach opieki, domach startów. Żeby Polki przede wszystkim nie bały się, nie wstydziły, miały odwagę świadczyć o Chrystusie. Ja opowiem bardzo króciutko, postaram się opowiedzieć o sytuacji, która mnie spotkała. To już było co prawda 2-3 lata temu, ale mimo wszystko ona jest nadal żywa. Przez wiele lat pracowałam właśnie w takim domu opieki, gdzie dość często ludzie umierali. Ja nie bałam się, wzywałam księdza w nocy, w dzień. Uświadamiałam tych ludzi. Byli to katolicy, którzy często nawet długo już do spowiedzi nie przystępowali, do komunii w ogóle. Ale mówiłam o znaczeniu sakramentu chorych. Chciałam, aby oni się nie bali. I praktycznie 99,9% ludzi zawsze prosiło o kapłana. Mnie zarzuciło grono niemieckie, zazwyczaj byli też inni ludzie z innych narodowości, to, że ja wzywam tak często kapłana, doszło do takiej sytuacji, że zwołano niemalże jakieś koncylium, w którym stanęłam jak skazaniec. Modliłam się tylko do Ducha Świętego i prosiłam o darmowy i dar serca, żebym miała miłość do tych ludzi i absolutnie, żebym nie broniła się. Pan Bóg wlał w moje usta takie słowa, że ci ludzie po prostu zamilkli. I doszło do... Ja nie będę opowiadała całej przebiegu tej rozmowy, właściwie przełożony, który był praktycznie ateistą, przypomniał sobie, że jego mama też mówiła różaniec, też mówiła coś o sakramencie chorych. Efekt był taki, że w gruncie rzeczy ustalono, że każdy chory, który przychodzi tam spędzać resztę życia, deklaruje się, czy zechce przyjąć Pana Jezusa, czy nie. I okazało się, że praktycznie wszyscy pragnęli tego. No i ja już tam nie pracuję, ale wiem, że tam ksiądz przychodzi. Była to na pewno odwaga duża, ale to nie z mojej strony, absolutnie nie chcę się tym chwalić. Ja uważam, że to moc Boża to uczyniła i To już przeszło przyzwyczajenie wręcz i Bogu gorące za to dzięki. Chciałabym jeszcze króciutko powiedzieć, że rzeczywiście dzieci pierwszokomunijne są bardzo źle przygotowywane. Tu na własnym podwórku wiem, że spowiedź odbywa się, były takie sytuacje, że nawet spowiedź była po pierwszej komunii. A w ogóle to tak wygląda, że dzieci kompletnie nie wiedzą, jak zaczynać spowiedź. Często ja wiem z doświadczeń i z rozmów z tymi dziećmi, gdzie one po prostu siadają, ksiądz zadaje pytanie, siadają w pokoiku, ksiądz zadaje pytanie, one mówią tak albo nie i na tym się kończy spowiedź. I efekt jest taki, że ja na przykład taką dziewczynkę, którą często chciałabym prowadzić do spowiedzi, ona się zawsze boi, bo ona się boi mu po prostu spowiadać, ona nie wie jak się spowiadać, pomimo że jej tłumaczę. To samo słyszałam od innej dziewczynki o bierzmowaniu. W czasie przygotowania do bierzmowania to panie świeckie, ateistki, nie wiem jakim cudem stały się tam, prowadziły te przygotowania do bierzmowania, to prowadziły jakieś zajęcia, gdzie pieczono ciasteczka, stawiano kabały, opowiadano takie bzdury. Tak wygląda kształcenie, edukacja przed największymi sakramentami, najbardziej wartościowymi dla człowieka. Dzieci rzeczywiście kończą swoją edukację albo ten rozwój, jeżeli się rodzina nie interesuje lub za słabo wierząca jest, po prostu odchodzą od kościoła i wchodzą w bardzo złe środowisko, bardzo często swoich rówieśników. To jest takie moje świadectwo. I jeszcze jedno, które powtórzę kiedyś, kiedy Radio Maryja gościło w Polskiej Misji Katolickiej w Bonn, opowiadałam niesamowity przypadek o bardzo wielkiej niedojrzałości Niemców opiekujących się od lat chorymi i którzy mają kontakt właśnie też ze śmiercią, często jak kobiecie katoliczce zresztą zamiast krzyża do ręki to włożono banana, a krzyż włożono między uda. No to już takie świadectwo na zakończenie. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja w całym świecie i wszystkich, którzy w Konkordii w tej chwili prowadzą te zajęcia. Wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie Pani Małgorzato. Odwzajemniamy również pozdrowienia i dziękujemy za Pani telefon. Zresztą bardzo, bardzo tutaj na temat i bardzo interesujący. Za chwilę będziemy chcieli jeszcze odnieść się do tych myśli, które Pani tutaj nam przekazała, ale ponieważ czeka kolejna osoba, to bardzo prosimy.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony dzwoni Agnieszka, ja dzwonię z Lublina. I chciałabym, ja jestem w ogóle młodą osobą, mam 22 lata i chciałabym tutaj właśnie nawiązać do tych katolików w Niemczech. I chciałabym powiedzieć, że właśnie ja należę do takiego międzynarodowego ruchu szenstadzkiego, który właśnie został zapoczątkowany w Niemczech przez ojca Kentenicha. I tutaj właśnie bardzo się rozwija, też w krajach Ameryki na przykład Łacińskiej i no też w Polsce tutaj, prawda, są i siostry, i są ojcowie, i też właśnie młodzież. I też miałam tutaj okazję razem z ruchem być teraz na spotkaniu w Kolonii z Ojcem Świętym. I chciałabym właśnie powiedzieć, że ci ludzie, którzy nawet starsi ludzie, Niemcy, bardzo tak miło, serdecznie nas przyjęli i też no, u siebie w domu gościli. Także mam bardzo dobre wspomnienia i uważam, że też, no, że jednak w Niemczech jest ta katolickość. I też jako my, jako Polacy, też młodzi, możemy wnieść coś. I na przykład właśnie dzięki temu, że byliśmy tam w Kolonii, może mogliśmy powiedzieć na przykład o naszym kraju też tym ludziom, którzy na przykład nigdy w życiu nie byli w Polsce. I tak wydaje mi się, że właśnie to jest takie dobre, takie dzielenie się między sobą i też no taka wspólna, na przykład msze święte wspólne. No także to takie świadectwo moje. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo serdecznie, z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani Agnieszko. No właśnie, to oczywiście wydarzenie Kolonii było tutaj na pewno bardzo dużym jakimś poruszeniem i wielu oczekiwało bardzo wiele od tego spotkania, prawda? Jako również świadectwa młodzieży katolickiej wobec no, wielu młodych Niemców i nie tylko młodych, ale którzy bardzo często już żyją tak, jak gdyby pogodzili się z tym, że Kościół umiera, prawda? Panie profesorze.
Znaczy akurat tu jest ciekawostka taka, że jak młodzież się spotyka i jedna młodzież, ta niemiecka, widzi zachowania młodzieży polskiej, to nagle odkrywają coś, że na przykład sakrament pokuty może być normalnością. I oczywiście my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, my patrzymy przez nasz pryzmat
I często może nawet zapominamy, że już sam ten fakt staje się świadectwem dla miejscowych. Nasze pełne kościoły, pełne konfesjonały. I tutaj 4 tygodnie temu przeprowadzałem w diecezji Freising Monachium, z której jestem, dla naszego biuletynu parafialnego, wywiad z kierownikiem Wydziału do Spraw Cudzoziemców, Monsignore Wolfgangiem Huberem. I zadałem mu pytanie, jak on nas odbiera i co takiego charakterystycznego zauważa w katolikach z Polski, tu w swojej diecezji. I on właśnie podkreślił niesamowitą radość u was przeżywania wiary w Kościele, którą on jako Niemiec obserwuje, i wasze przywiązanie do tradycji, wasz sposób świętowania, niezwykle radosny, a równocześnie tu przeszedł do młodzieży, spotkania waszej polskiej młodzieży z naszą niemiecką młodzieżą. I on był właśnie na dniach, Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii i podkreśla, że młodzież niemiecka nagle odkryła, że sakrament pokuty, który już dawno zapomniano w tym kraju, może być dla młodzieży czymś zupełnie normalnym. I on o tym mówi, że to jest nieprawdopodobne świadectwo dla nich, że tacy sami rówieśnicy, młodzi, oni normalnie, bez problemów idą do spowiedzi świętej. Dla nich jest to coś szokującego w pierwszym momencie, a później odkrywają, no przecież tak można żyć.
Pani doktor Krystyna Żurek.
Ja tutaj chciałbym podkreślić jeszcze jedno w nawiązaniu do wypowiedzi pani Agnieszki. Różnego rodzaju ruchy, jak na przykład ruch szenstacki, ale tak się dziwnie składa, że jest to jakoś tak bardzo też zróżnicowane regionalnie. My mieszkamy w Berlinie, gdzie katolicy żyją w głębokiej diasporze. Jak mój mąż już powiedział, jesteśmy tam w mniejszości. W tej chwili na 3,5 miliona mieszkańców Berlina jest tylko 312 tysięcy katolików. To jest po prostu dla ludzi naszych żyjących w ojczyźnie, gdzie katolicy są większością, jest to trudne do zrozumienia. I kościół niemiecki na północy znajduje się w głębokiej defensywie. Z jednej strony silna protestantyzacja, a więc wpływ protestantyzmu na struktury kościoła katolickiego. Z drugiej strony ogromna laicyzacja. Okazuje się, że w samym Berlinie większość ludzi, to jest grubo ponad 50%, to są ludzie, którzy deklarują się jako bezwyznaniowcy, jako ludzie niewierzący. Jeszcze gorsza jest sytuacja w byłym NRD. Tam w zasadzie kardynał Meissner oświadczył kiedyś, że jest tam konieczna nowa ewangelizacja, ponieważ jest to już kraj prawie że pogański. Tam ilość katolików wynosi około 6-7%. Natomiast w tak zwanych krajach południowych, gdzie katolicyzm jest znacznie silniejszy niż na północy, jest też właśnie wiele ruchów, które są podobne do naszych. To znaczy widać pobożność, widać duchowość katolicką, którą na północy jest bardzo trudno dostrzec. Są też innego rodzaju organizacje, na przykład w opozycji do Centralnej Rady Katolików Świeckich, która uchodzi za organizację, nie chciałabym tutaj użyć jakiegoś mocnego słowa, ale bardzo modernistyczną, krytyczną, powstała, i to właśnie na południu Niemiec, inna organizacja, Forum Niemieckich Katolików, który w swoim statucie deklaruje jako pierwszy cel wierność Ojcu Świętemu, czego w składzie Centralnej Rady Katolików raczej już się nie spotyka i trudno to dostrzec.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Tak, czekamy na kolejny telefon. A teraz właśnie, jeżeli już jesteśmy przy tej trosce o miejsca, o których wspomniał tutaj także i pan profesor, i ksiądz prałat wspominał, bardzo często jest tak, że to właśnie ośrodki polskości związane z Kościołem, bardzo często walka toczy się nie tylko o ducha, ale także o tę stronę materialną, prawda? To znaczy o zaplecze materialne w tej konkretnej sytuacji, gdy grozi niejednokrotnie utrata również tych miejsc. To znaczy wiemy, że trzeba było organizować się i pisać i walczyć na przykład o to, żeby Kościół, chociażby w Berlinie, prawda, czy w innych miejscach, w innych diecezjach, żeby po prostu te ośrodki ocalały. Panie profesorze.
Znaczy ja bym to tak powiedział, że jest wielu biskupów. Mamy tu przykład kolońskiej diecezji i kardynała Meissnera, który w katedrze korońskiej powiedział głośno i publicznie, że Polacy są solą tej niemieckiej ziemi i lampą, i światłem, którego nie można zatracać. A z drugiej strony administracja kurialna próbuje w tym samym okresie, czy troszeczkę później, zamknąć polską misję katolicką w Leverkusen i zredukować ilość duszpasterzy. I wydaje mi się, że tutaj problem podstawowy leży w tym, że w latach 60. i 70., gdy Kościół niemiecki przeżywał rozkwit i miał, powiedziałbym może, nadmiar pieniędzy, rozbudowano w to sposób gigantyczny administrację kurialną. W takiej diecezji korońskiej pracuje w administracji kurialnej rzędu 1000 osób. I w tym momencie, gdy kasa zaczyna być lekko pustawa, gdy duże bezrobocie i odstępowanie od kościoła powoduje ubytek finansowy, to trzeba dokonywać pewnych ograniczeń w finansach, w budżetach diecezji. I robi to właśnie ta administracja kurialna, która oczywiście automatycznym odruchem swoim będzie bronić swoich pozycji, swoich krzeseł, swoich etatów i będzie próbowała uderzyć i obciąć te pieniądze u najsłabszego. I w tym momencie absolutnie nie patrzy się na to, co pasterz miejsca, kardynał Meissner mówi, próbuje się wrzucić taki model, żeby redukować akurat Polaków, o których on mówił tak wyraźnie i tak głośno, że to jest światło dla tej ziemi. I oczywiście tutaj cały ruch, że tak powiem, obronny, czy nazwijmy to protestacyjny, polegał na tym, żeby zwracać się do kardynała Meissnera z petycjami, z podpisami, z uświadamiać jemu stan i zagrożenie i równocześnie sprzeczność między tym, co on mówi, a tym, co się realizuje. I oczywiście my jesteśmy solidarni z Kościołem tutejszym i rozumiemy, że jeśli trzeba robić oszczędności 10%, to te 10% oszczędności muszą się przełożyć też i na nasze polskie misje katolickie. Ale nie przyjmujemy do wiadomości takich sytuacji, przeciwko takim zawsze będziemy jednoznacznie protestować, jeśli te 10% oszczędności mają być przełożone na polską misję katolicką z czynnikiem 6, czyli 60% oszczędności. To jest absolutnie nie do przyjęcia. To nie ma nic wspólnego z jakąś solidarnością chrześcijańską i to nie ma nic wspólnego z rozumieniem w ogóle Kościoła powszechnego i tego, że najważniejszym zadaniem biskupa miejsca i Kościoła jest to, by wierni, obojętnie w jakim języku oni mówią, zachowali swoją wiarę. I to jest kanon Kościoła katolickiego i to musi być zrozumiane przez też administrację. I w związku z tym są nasze protesty, bo nasi wierni potrzebują polskiego Kościoła i potrzebują przeżywania wiary w polskim Kościele.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Polskiej Misji Katolickiej Göttinga. Witam wszystkich obecnych w studio w Konkordii. Ja chciałam zwrócić uwagę, że mamy Polska Misja Katolicka w Getyndze jest małą misją. Była tutaj mowa o roli świeckich, ale my mamy z tym ogromny kłopot. Obecnie do Komunii Świętej przystępuje jedno dziecko. Do bierzmowania zgłoszonych jest 8 osób. Trzy osoby chodzą regularnie. Ksiądz proboszcz wszystko robi, żeby działalność Polskiej Misji Katolickiej jakoś zwiększyć, pomnożyć apele, ale to nic nie daje. mam naprawdę ogromny kłopot z zaangażowaniem. Co robić, żeby zwiększyć to zaangażowanie Polonii, Polaków mieszkających tutaj w naszej misji? Może są i takie misje, w których podobny jest problem. Moje dzieci chodzą do szkoły katolickiej w Kassel i muszę powiedzieć, jestem bardzo rozczarowana. To, co mają na lekcjach religii, to jest religioznawstwo. To nie jest religia, to jest po prostu religioznawstwo. Mamy ogromny kłopot, bo chcemy zwiększyć tą działalność, chcemy przekazać patriotyzm, chcemy język polski, właśnie język, na język polski chodzą dwie osoby. Apele ogromne, uczcie dzieci polskiego. Nie zgłaszają się ludzie, rodzice po prostu nie mają chęci dowozić dzieci. No nie wiemy, co robić, co dalej zrobić. To było moje świadectwo. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Henryk Żurek.
Proszę pani, jest to problem nie tylko w Getyndze. Ja to tak staram się być w miarę obiektywny, choć nie zawsze się to udaje, ale staram się widzieć też i blaski cieni. Nie jestem hura takim jak gdyby optymistą. Przecież i również w naszej olbrzymiej, największej można powiedzieć, nie można powiedzieć, tylko największej parafii w archidiecezji berlińskiej, gdzie regularnie 6 tysięcy osób bierze udział w mszach niedzielnych, gdzie zarejestrowanych jest osób posługujących się, czy pragnących mówić po polsku, czy biorących udział w nabożeństwach polskich, około 100 tysięcy, niektórzy mówią nawet więcej, to do takiej naprawdę trudnej roboty, do tej mrówczej, to zgłasza się mało osób. Mamy teraz wspaniałych księży. Mamy proboszcza, który rozumie potrzeby ludzi, parafii, misji swojej. Mamy pobożnych księży, którzy się nawet modlą za kościół Berlin, modlą się za miasto Berlin, co przedtem nie było, a w modlitwie cała nadzieja. I ten proboszcz nasz kochany mówi, no tak, jak przyjdzie czas święceń, Wielką Sobotę, to ja widzę tyle ludzi, żeby trzeba jeszcze 3 takie kościoły wybudować. A gdzie ci ludzie są normalnie? Nie tylko podczas mszy niedzielnej, ale do tej pracy, do tej mrówczej pracy. No trudno tu dać jakąś receptę. Ja pochodzę ze Śląska i mnie w domu nauczono modlitwy. I mówiono, nie tylko w domu rodzice, ale i kapłani, że modlitwa to jest to najważniejsze. Modlitwa może przeorać. Modlitwa może tak zmienić, że sami stajemy czasem jak przed cudem. My na przykład w Berlinie też mamy problemy. Cieszymy się, że są pełne kościoły. Cieszymy się, że tyle ludzi przychodzi. Ale przed kościołem sprzedaje się gazety. Gazety uwłaczające godności chrześcijańskiej. Ten problem nie możemy rozwiązać już od kilku lat, bo po prostu no, są siły, które dążą do tego, które zarabiają. Ale no, trzeba ufać modlitwie, trzeba ufać Matce Najświętszej i do przodu. Gdyż są naprawdę też i piękne momenty. My tutaj działamy również i w parafii niemieckiej, bo taką widzimy rolę, że trzeba być pomostem. Nie można się zamykać, nie można się zamykać w własnym gronie. Musimy pewne rzeczy przekazywać. I jak widzimy na przykład nawrócenie starszej osoby, która była niewierząca i nagle przyjmuje chrzest i komunię, albo widzimy przechodzących ludzi z wiary ewangelickiej, z protestanckiej, na katolicyzm. Jakie to jest, no przecież płakać się chce. A jeżeli się jeszcze widzi też kapłana, który mając 45 lat i w tym wieku nagle przyjmuje święcenia kapłańskie, no przecież nie może być coś piękniejszego. Tego się często w Polsce nie widzi.
Pan profesor Piotr Jaroszyński.
Ja chciałem może bardzo konkretnie zasugerować, co można zrobić w związku z tym, o czym pani mówiła. Mianowicie lekcje religii, które są religioznawstwem i to się dzieje w tej chwili na Zachodzie, również w Ameryce. To jest charakterystyczne, że zamieniają lekcje religii w szkołach katolickich. To się nazywają szkoły katolickie, tak jak czasami partie katolickie, bo to chodzi o ściągnięcie klientów, uczniów, zarobienie na tym, a nie żeby dać formację katolicką. Więc trzeba o tym wiedzieć i w związku z tym rodzice są zobowiązani, żeby tę katechezę dopełnić. I to nie jest takie trudne, są książki, można z Polski ściągnąć i to będzie przy okazji możliwość nauki języka polskiego, bo nie można tylko stwierdzić fakt, że ateista w szkole katolickiej uczy religioznawstwa, tylko dziecko musi w tym okresie poznać to, co powinno poznać ze swojej wiary, więc to jest bardzo ważne i to wydaje mi się rodzice powinni się tym zająć, a to będzie naprawdę okazja do tego, żeby więź między rodzicami i dziećmi się pogłębiła. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, o naukę języka polskiego, to w takiej sytuacji, bo dzieci wiadomo, same z siebie raczej lgną do rówieśników już tu miejscowych, a nie do języka polskiego. Wynika z tego, że rodzice nie rozumieją, dlaczego to jest takie ważne. W takim razie należałoby chyba zadziałać w ten sposób, żeby Polacy, których rodziny wyjechały do Niemiec, czy w ogóle za granicę, są już na emigracji, żeby po prostu w rozmowach, przez telefon, przez internet, czy w czasie spotkań rodzinnych, gdy przyjeżdżają odwiedziny, ten problem poruszali. Czy wasze dzieci znają język polski, czy chodzą do szkoły? Bo jak nie, to znaczy, że pokolenia się rozerwą i wasze dzieci z naszymi dziećmi już nie będą kuzynami, to będą obcy ludzie. I w ten sposób można jakby obarczyć współodpowiedzialnością za naukę języka polskiego, bez którego trudno mówić potem o uczestnictwie w kulturze polskiej, obarczyć również Polaków, którzy mieszkają w Polsce, a których rodziny wyemigrowały. I to są jakby takie dwie bardzo praktyczne rady.
I odbieramy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca oraz zebranych gości. Poznaję tutaj głosy i pana profesora, i księdza prałata oraz innych parafian z polskiej misji katolickiej. Ja mam okazję obserwować i uczestniczyć w życiu polskiej misji katolickiej właśnie w mieście, które nazywa się Kolonia. To jest dość duże miasto. Jestem co tydzień na mszy świętej i jeśli to jest możliwe, bo nieraz to jest związane z dosyć dużym dojazdem, ale obserwuję, że życie parafialne wzmacnia się z roku na rok. To życie mogę obserwować przez dziesiątki lat i przypominam sobie msze święte za ojczyznę, które były w 83 roku. Jeszcze ksiądz Hoffman, już dzisiaj ksiądz emeryt, ale doskonale przypominający sobie tamte czasy, a także inni księża, którzy tutaj się zmieniali w Kolonii, ale wszyscy próbują cementować tutaj właśnie w języku polskim to grono parafian polskich w Niemczech, co nie znaczy, że nie układałaby się źle współpraca z parafiami niemieckimi. A więc na pewno do ważnych elementów tego wspólnego uczestnictwa w nabożeństwach jest Boże Ciało w Kolonii, które jest tradycyjnie bardzo, bardzo wizualnie na terenie całego Śródmieścia prezentują katolicy właśnie swoją wiarę, swoją przywiązane nie do wiary katolickiej, za co biskup Meissner zawsze podkreśla to, że ta tradycja przez wiele setek lat w Kolonii pielęgnowana nie zginęła mimo wielu, wielu wpływów zeświadczenia społeczności niemieckiej, o czym państwo z Berlina mówili. Te wpływy w Berlinie na pewno protestantyzmu i laicyzacji są większe, bo jak wiemy, niestety protestantyzm bardzo szybko ewoluuje w kierunku laickich, a katolicyzm, może zresztą teraz wybór ojca świętego Benedykta troszeczkę sytuację zmieni. W międzyczasie zerknąłem na stronę Forum Deutsche Katholiken e.V. i rzeczywiście tutaj na tych stronach widać, że z jednym z założycieli tego forum był obecny ojciec święty. Być może będzie to z czasem przeciwwaga, oby jak najszybciej, dla tego gremium laickiego, które doprowadziło i przyczyniło się do tej sytuacji w kościele niemieckim, która jest obecnie. Nie wszystkie parafie ulegają tej erozji negatywnej. Ja mam tutaj kontakt z parafią niemiecką, gdzie bardzo, bardzo księża niemieccy zauważyli te cechy, które zagrażają i próbują jakby podgryzać te zdrowe korzenie parafii niemieckiej. Mówi się o tym otwarcie i bardzo dobrze, dlatego że Kościół to nie jest, to nie są mury, Kościół tylko, to nie są uroczystości, które ze względu na swoją optyczną oprawę mogą być atrakcyjne, ale to są przede wszystkim wierzący katolicy. Przeciwieństwem do tego to są tak zwane Weihnachtsmarkt. Tutaj niestety też zaczyna się w Niemczech powiększać ilość ludzi, którzy święta Bożego Narodzenia nazywają po prostu świętami. To jest ta właśnie moda idąca z kręgów laickich, globalnych, bo to z drugiej półkuli także przychodzi. Jeśli jeszcze chodzi o święta, to tak, święta wielkanocne to są Osten po niemiecku. Żeby to pominąć, to się życzy po prostu wesołych świąt. A Polacy, może dlatego tutaj tak się skupiają wokół polskich księży i w polskich parafiach, dlatego że wiedzą dokładnie, iż właśnie święta Bożego Narodzenia próbowali komuniści przez lata zamienić na po prostu święta. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie panie Stanisławie. Pozdrawiamy również pan profesor Piotr Małowrzewski.
Dziękuję panu, panie Stanisławie z Kolonii. Znaczy, myślę, że bardzo ważny jest ten element, który, oczywiście wszystko było ważne, co pan powiedział, piękne. Natomiast tutaj ja bym podkreślił bardzo mocną rolę procesji Bożego Ciała. Albowiem w wytycznych dla prowadzenia duszpasterstwa polskiego w Niemczech jest taki punkt, że dana polska misja katolicka będzie tak długo trwała, dopóki będzie istniała tego realna potrzeba. I oczywiście tą realną potrzebę ocenia biskup miejsca. I my, jako katolicy w polskiej misji katolickiej, musimy zaznaczyć i wykazać naszą obecność w tym kościele. I taką wspaniałą okazją jest właśnie centralna procesja Bożego Ciała. Od lat chodzimy w Monachium i po prostu ilość nasze stroje krakowskie i to wszystko po prostu raduje. Tu jest odbiór bardzo pozytywny właśnie kościoła lokalnego katolików niemieckich, a równocześnie jest to bardzo mocno zauważone. Są zdjęcia później w prasie właśnie pokazujące polskich katolików, nasze dzieci w strojach krakowskich. I tutaj jest to jeden z nieprawdopodobnie ważnych elementów, byśmy uczestniczyli w życiu kościoła lokalnego, w takich właśnie uroczystościach jak procesja Bożego Ciała. Jest to absolutnie naszym obowiązkiem, byśmy jako polska misja katolicka szli wspólnie z kościołem lokalnym, by pokazać im nasze tutaj obecność, naszą siłę, naszą ilość. Podobnie jest, są msze narodów, podobnie są drogi krzyżowe narodów, w których niektórych decyzjach są organizowane, czy lokalne pielgrzymki. To tak całkiem nie umarło. W Bawarii są pielgrzymki miejskie do Matki Bożej na Dębie. I tu jest też bardzo ważne właśnie, żeby w tych maryjnych, w końcu maryjnych, myśmy ukochali tak bardzo Maryję. Okazuje się, że tutaj u Niemców też nie zamarła całkowicie ta maryjność. I żebyśmy w tych pielgrzymkach jednodniowych, pieszych, też jako Polacy uczestniczyli.
Pan Henryk Żurek.
Chciałem się dołączyć do tego, mówiąc, że ten nowy kościół
przyznany polskiej misji katolickiej, wywalczony zresztą też przez nas w jakimś sensie. W tym nowym kościele otrzymaliśmy figurę Matki Boskiej. Mieliśmy tutaj przez te 3 dni wiele wiadomości dotyczących Matki Boskiej Fatimskiej. Senator właśnie Ryszka bardzo szeroko o tym mówił. I ta figura cieszy się bardzo, bardzo dużym jakimś takim szacunkiem. Ja zresztą od dzieciństwa też modliłem się do Matki Boskiej Fatimskiej. I nowy ksiądz, który niedawno przyszedł z Polski, salezjanin, zrobił wspaniałą rzecz. Wprowadził w pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo do tej Matki Boskiej Fatimskiej. Ale nie tylko nabożeństwo, ale również procesję dookoła kościoła. I co się okazuje? Wielu parafian niemieckich dołączyło się do tej procesji, do tego nabożeństwa, pomimo że to jest w języku polskim. Ja myślę, że trzeba by też jakąś modlitwę w języku niemieckim też do tego dołączyć, to na pewno zrobimy, bo przecież o to chodzi, żebyśmy to nabożeństwo rozszerzali, nie tylko wśród nas, ale do tych naszych braci, żebyśmy misjonowali, bo takie jest nasze zadanie. A jeszcze przy okazji chciałem powiedzieć, że te polskie misje spełniają nie tylko ważną rolę religijną, ale kulturalną. Nie chcę tutaj już się wypowiadać w imieniu czcigodnego prałata Mroziuka, który też na swojej parafii jest znany z wielkich poczynań dotyczących kultury. A ja może tylko powiem o Berlinie. W ostatnim liście parafialnym nasz ksiądz proboszcz Jacek Pajewski, jeżeli chodzi, robi taki przegląd ostatnich wydarzeń w roku 2005, jeżeli chodzi o kulturę, mówi, pisze w ten sposób, że wystąpił w naszym kościele poznański chór chłopięcy, czyli pod słynnym Stuligroszem, chór Uniwersytetu Warszawskiego, zespół Saruel, orkiestra symfoniczna Kamerata Nowa ze Szczecina, orkiestra 4. Korpusu Wojsk Powietrznych Armii Niemieckiej, bo jest to również kościół garnizonowy, Józef Skrzyk, nasz chór, proszę Państwa, chór Auxilium jest jedynym chórem polskim w Berlinie. Tego nie było nigdy przed wojną. Było kilka chórów, bo już chyba kilkanaście. Teraz w tej chwili jest jedynym polskim chórem tutaj w Berlinie. Współpracujemy z solistami opery berlińskiej, Polakami, którzy występują w tej operze berlińskiej. Wspaniałe głosy. Robimy piękne koncerty. Coraz więcej ludzi przychodzi na nie. Także ta rola kultury, przekazywania kultury polskiej jest bardzo ważna, bo ona właśnie staje się ambasadorem naszej kultury, naszej polskości, tych wartości, które nie mogą zostać tylko u nas. One muszą iść dalej.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie Pan Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław, pozdrawiam się to wszystkich. Pozdrawiam Cię, godnego ojca i wszystkich obecnych w studio. Moje zdanie, przemyślenia są następujące. To, co słyszę, to mnie to przeraża, a z drugiej strony mnie bardzo cieszy. Przeraża mnie to właśnie ta laicyzacja, no i po prostu odejście od wiary, a z drugiej strony mnie cieszy właśnie, że Polacy tam są obecni w Niemczech. Dlaczego moim zdaniem są Polacy w Niemczech? Ja kiedy byłem w Stanach, w USA w 2002 roku, biskup był z Białegostoku, nie pamiętam nazwiska, powiedział między innymi takie słowa, że Pan Bóg pisze historię poszczególnego każdego narodu i poszczególnego każdego człowieka. Nie ma przypadków na ziemi. Ja się z tym zgadzam, podpisuję się 2 rękami. Ale zadaniem Polski jest świecić swoim przykładem w świecie, moim zdaniem, głosić Ewangelię całemu światu. Dlatego właśnie Pan Bóg wybrał naród polski tak, jakby był narodem wybranym. Przepraszam, że właśnie i tam, gdzie są Polacy, na całym świecie, to właśnie mają głosić Ewangelię całemu światu, ale nie tylko właśnie głosić, mówić, ale swoim przykładem, życiem pokazywać. I cieszy mnie to i na pewno Państwa, że właśnie Polacy robią to w ramach, a to jest wychodzi w ramach odpowiedzialności za Kościół, gdzie właśnie wszyscy jesteśmy misjonarzami, kiedyś tak słyszałem, nie wiem czy nie Ojciec Święty nasz powiedział, Jan Paweł II. I właśnie jak zawsze jestem na antenie, przypominam i życzę wszystkim nieba, bo Pan Bóg nas stworzył po to, żebyśmy żyli w niebie, w wieczności, a życie na ziemi jest po to, żebyśmy się do nieba przygotowali. Tego nieba życzę wszystkim i zawsze, no właśnie, żebyśmy mieli tą siłę, moc Ducha Świętego, żebyśmy się nie zdrażali nigdy żadnymi jakimiś krzyżami, cierpieniami, kto nam coś tam będzie przeszkadzał, bo wiadomo, że szatan zawsze będzie walczył, ale Pan Bóg, ostatnie słowo należy do Pana Boga. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie Panie Mieczysławie za ten bardzo taki piękny i optymistyczny akcent w tej Pana wypowiedzi. Ale wcześniej Pan Henryk dotknął ważnej roli duszpasterza polonijnego, kapłana Polaka, który stwarza pewne środowisko i gromadzi ludzi i od jego inicjatywy może tutaj zależeć bardzo dużo. Proszę księdza prałata, tutaj został ksiądz prałat wywołany jako ten, który wiele czyni w tym kierunku, ale no właśnie dzisiaj jadąc tutaj razem z księdzem Bartłomiejem rozmawialiśmy trochę o tym, jak on się tutaj znalazł i wtedy wspomniał, że no praca tutaj jest zupełnie inna. To są zupełnie inne doświadczenia duszpasterskie niż w Polsce. Prawda?
Tak, to prawda. Myślę, że każdy z nas księży, którzy tu pracują w Niemczech, ma świadomość ogromnego posłanictwa zachowania, uratowania w tych ludziach tych wartości, które wynieśli z Polski. Wartości umiłowania Boga, a także wartości, żeby nie zrywali z ojczyzną. I dlatego pomaga nam zdanie Ojca Świętego, którego w tych dniach będziemy często przywoływali, który powiedział, każdy, kto oderwie się od korzeni, obumrze. My jesteśmy po to, aby tym ludziom dać te korzenie, te wartości, wśród których oni wyrośli. Cóż my na tej ziemi niemieckiej robimy? Robimy to samo, co byśmy robili w Polsce, a więc spowiadamy, celebrujemy, gromadzimy ten lud. Nabożeństwa są takie same jak w Polsce. Ponadto właśnie to, co tutaj Pan zaznaczył, pielęgnujemy te wszystkie wartości kultury. Stąd też na przykład w Dortmundzie są dwa chóry, zespół folklorystyczny. Są jeszcze zespoły takie, no, poza kołem Radia Maria, są zespoły Arkanoego. Tu nie chciałbym wyliczać tego wszystkiego, tylko to jest naszym zadaniem. Na tej ziemi dać tym ludziom skrawek ojczyzny. To jest naszym zadaniem. Ludzie garną się do kościoła, bo ludzie tutaj chcą pośpiewać te pieśni wyniesione ze Śląska czy gdzieś tam z Pomorza. Chcą się pomodlić tak, jak się modlili tam w kraju. Dlatego nasz kościół w tej chwili w remoncie w Dortmundzie jest tym kościołem, który mówi, o, to jest taki kościół jak nasz tam gdzieś w ojczyźnie. Bo tu od 100 lat się modlili Polacy i w tym kościele, trzeba powiedzieć, gromadzą się chętnie ludzie z całej okolicy. Chciałbym jeszcze nawiązać do księdza kardynała Meissnera, który patrząc na Polaków modlących się tutaj, czy w Kolonii, czy w innych miastach, powiedział, że my w Niemczech mamy wiele wartości, ale nam często brakuje to, co lud polski zachował, te wartości umiłowania Boga, te wartości tradycji katolickich. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że nasza rola tutaj w Niemczech to rola, która dzisiaj wyszła wśród wypowiedzi jednego ze świeckich. Czy to mój pobyt tu w Niemczech jest powołaniem czy przekleństwem? Czy powołaniem, zadaniem, czy też może niepowodzeniem? I doszliśmy do przekonania, że tu jesteśmy po to, postawieni przez Bożą opatrzność, byśmy stali się świadkami tych wszystkich wartości naszej kultury, a po drugie jesteśmy po to, aby tutaj, co Pan powiedział już, budować pomosty między dwoma narodami. Przenikanie tych wartości, to ciągle często powtarzamy, bo taka jest rzeczywistość. W Zjednoczonej Europie przepływ ludzi jest ogromny i ci ludzie, ci żyjący tubylcy, oni widzą nas, dostrzegają często, jak mówią nasi ludzie, z takiego bloku wychodzi tylko jedna rodzina odświętnie ubrana w niedzielę na mszę świętą, a inni w oknach na nich się patrzą. Ale to powoduje też, bo przykłady pociągają, że oni też zaczynają się tym interesować. Jako ksiądz mogę powiedzieć, że dostrzegam już różnicę spoglądania na nas, na polską parafię, na polskich księży w tym otoczeniu, wśród którym albo gdzie żyjemy. Najpierw to nas wyśmiewano, pobożni katolicy, nas głupie Polaczki.
Potem zaczęto się przyglądać, co oni to robią, dlaczego. Teraz doceniają i widzą, że my zachowaliśmy, uratowaliśmy tutaj te wartości, właśnie jak jest nauczanie, lekcja religii, katecheza, spowiedź u nas systematyczna i zawsze jest spowiedź. Codziennie odprawiamy mszę świętą. Jutro na przykład w niedzielę w Dortmundzie jest 8 mszy świętych, 4 w Dortmundzie, 4 w okolicznych miejscowościach. To gromadzi ogromną rzeszę ludzi, którzy przychodzą, aby usłyszeć o Bogu, aby podbudować się i nabrać mocy do pracy na cały ten tydzień. A więc zasadniczo jesteśmy takimi samymi księżmi i tak samo pracujemy jak w Polsce, ale z tym elementem jeszcze dodatkowym na obczyźnie musimy gromadzić ten rozproszony lud.
Pięknie. Odbierzmy może już ostatni telefon w tej audycji. Prosimy bardzo.
Dobry wieczór. Ja akurat chciałbym opowiedzieć o historii, która mi się przytrafiła w Niemczech. Poniekąd jest to historia dużej części mojego życia. Nieco odwrotnej niż te, które tutaj były przytaczane. Ja wychowałem się w rodzinie katolickiej, nawet takiej bym powiedział dość, takie słowo się nie zużywa, ortodoksyjnej. Pamiętam jak leciały teleranki, gdzieś takie teleranki były jak byłem mały i tam był taki film Niedźwiedź Pana Adamsa, to ja mi tego nigdy nie było dane oglądać. Tata wtedy włączał mszę w radio. To była taka msza, że za komunizmu, pamiętam, wywalczyliśmy tą mszę w radiu. Ja musiałem klękać do tego radia, do tego obrazu. W zasadzie nie miałem o czym rozmawiać z kolegami, bo oni oglądali te teleranki. Ja nie miałem z nimi wspólnego języka. Wychowałem się w każdym razie w rodzinie katolickiej. Później przyszedł ten okres, kiedy się usamodzielniłem w końcu. Oderwałem od korzeni, od rodziny. Byłem wielokrotnie, setki razy byłem w Niemczech i pierwsze moje kontakty z Niemcami, oczywiście z tymi takimi naleciałościami, że Niemcy to tacy, że Niemcy to... no tak było przecież, no wychowywano nas w takiej doktrynie. Sprawiały, że no, nie miałem na początku z tymi ludźmi wspólnego języka. Podchodziłem do nich z takim no, dystansem, z takim, taką lekką jakąś obawą, że jakby mi duszę chcieli wyrwać. Pamiętam swoje pierwsze wrażenia szokujące, gdy okazało się, że oni w zasadzie nie wierzą w Boga. Oni są ateistami w dużej mierze. Bardzo mnie to oburzało. Jako, powtarzam, człowiek wychowany w wierze katolickiej, no nie mogą się z tym pogodzić. Po pewnym czasie zrozumiałem, że i tu bym chciał no, powiedzieć coś dobrego o tej sytuacji, że wydaje mi się, że tą wiarę zamienili na taki system wartości, wiarę w porządek, w przyjaźń, w dobro, w pokój. Po pewnym czasie zacząłem od nich to przejmować, stałem się ateistą. I nie wiem, czy to dobre, czy złe, ale ja bym Niemców nie rozstrzygał w takich kategoriach, że oni są jacyś tam oderwani, zabłądzeni. Bym chciał, żebyście też Państwo zwrócili uwagę na to, że to są no, normalni ludzie, bardzo podobni kulturowo do nas, lubiący nas, kochający nas, dają nam jakieś, słyszałem, czołgi za przysłowiowe euro, samoloty za jakiś przygrosz. Są wieczne oznaki przyjaźni w stosunku do nas. Nie mogę się nieraz pogodzić. Włączam Radio Maryja.
Tylko, że proszę pana, nikt z nas tego nie kwestionował, bo tutaj nie było żadnej wrogości w stosunku do Niemców. Tu była troska o polskość, troska o życie religijne i myślę, że się w tym rozumiemy, prawda?
Ale no, oni nie są aż tacy zagubieni, jakby się wydawać mogło. To oni w zasadzie nawet można powiedzieć, że żyją po chrześcijańsku, tylko no, nie wierzą w Boga. A to pamiętam, może z jakiegoś tam pragmatyzmu, z jakiejś takiej... No. Nie wiem, śmieszne, ale no... Jakby inaczej spojrzeć też od czasu do czasu na temat ateizmu, takiego prawdziwego ateizmu, nie takiego...
Ale to jest temat na zupełnie inną audycję, dobrze? Bo to jest dzisiaj nie o tym mówimy. Dziękujemy panu serdecznie. Proszę Państwa, ponieważ bardzo szybko upływa czas naszego spotkania i zbliżamy się już do końca, chcemy dokonać pewnego podsumowania naszej audycji i chyba zaczniemy od pana profesora Piotra Małoszewskiego.
Oczywiście, że żyjąc w tym kraju spotykamy się z katolikami i na pewno jest tutaj bardzo dużo katolików, jest bardzo dużo maryjnych katolików, ale jest to jakoś tak ukryte, przytłumione. I ja bym się tu odwołał do odchodzenia Jana Pawła II do domu ojca rok temu, gdzie myśmy jako Polacy bardzo mocno to przeżywali. I później po jego odejściu naszą największą troską było, kto przejmie ster Kościoła katolickiego po Janie Pawle II. I my Polacy tutaj mieszkający w Niemczech byliśmy całym sercem za tym, by został wybrany Benedykt XVI. Były takie głosy na marginesie, no jak to, ale Niemiec, to w nim się jakiś Niemiec odezwie, który może jakoś tak bardzo zbyt będzie widział paragrafami ten Kościół. Czy no po prostu mamy pewne takie drobne obawy wobec Niemców. Historia II wojny światowej nas tego w końcu nauczyła. I odebraliśmy wybór Benedykta XVI. Tak jak napisał mój syn, rodzice zaczęli wrzeszczeć przed telewizorem, jakby to Polska zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. I nasza radość była olbrzymia. Jak się nad tym zastanowić, to zdarzył się jakiś nieprawdopodobny cud, jakiś palec Bożej opatrzności dotknął tej ziemi, że po pierwsze Kościół katolicki prowadził wspólnie Polak z Niemcem. Benedykt XVI, Józef Ratzinger, kardynał monachijski, był praktycznie prawą ręką Jana Pawła II. Pilnował najważniejszego urzędu w Kościele. I on wydawał te najważniejsze dokumenty, które wskazywały, po jakiej drodze i jaką drogą ma iść Kościół katolicki. I nagle on przejmuje Kościół. On, Niemiec, od Polaka, jego najlepszy przyjaciel, przejmuje prowadzenie Kościoła katolickiego. Jest to znak czasów dla tego narodu, dla narodu niemieckiego. Myśmy to tak odbierali. I dla nas, Polaków, że po 60 latach od zakończenia II wojny światowej następuje jakby połączenie nas na bazie chrześcijańskiej, na bazie katolickiej, że po Polaku, papieżu przychodzi papież niemiecki, który tak ciepło i tak wyraźnie odnosi się w każdym praktycznie swoim wystąpieniu już od samego początku do wielkości papieża Polaka Jana Pawła II. I myślę, że jego wizyta tu w Niemczech, szczególnie w Bawarii, będzie jakimś takim zaczątkiem odrodzenia się ducha chrześcijańskiego w tym narodzie.
Dziękujemy bardzo serdecznie. To we wrześniu, od 9 chyba do 14 września, prawda? Wizyta Ojca Świętego w Bawarii. Pan profesor Piotr Jaroszyński.
Ja się bardzo cieszę, że mogłem spędzić te kilka, niewiele, 2-3 dni tutaj w Niemczech, w Konkordii, mając możliwość spotkania tak niezwykle ciekawych ludzi i ludzi, którzy poprzez swoje i przeżycia, i przemyślenia, no po prostu nas inspirują i pokazują, że chociaż życie jest walką, to jednak jest sens tej walki i że wiele można dobrego ciągle robić. I a szczególnie cieszy to, że my jako Polacy no potrafimy coraz ładniej się w tym wszystkim odnajdywać, myśleć pozytywnie, konstruktywnie, co jest szalenie trudne w sytuacji, kiedy wydawałoby się, że już nie ma nadziei, że zewsząd osacza nas tylko zło. I tutaj na pewno szczególne też znaczenie mają polscy księża misjonarze pracujący w różnych krajach Europy. Widać z tego, że jest w Niemczech mimo wszystko łatwiej niż jak ksiądz prałat Krzysztof Pastuszak głosił rekolekcje, gdzie rzeczywiście no, Belgia poprzez ten sekularyzm, czy to co mówił, no, masonerię, jest bardzo silnie niszczona i tam podobno w tym rejonie Walonii to właściwie dzięki Polakom Kościół został uratowany, bo tak to były przykazy z góry, żeby zamykać kościoły, rozkładać na cegły i koniec. Więc chcielibyśmy też chyba pozdrowić księdza Krzysztofa, który już jest w Polsce, podziękować mu za te wspaniałe rekolekcje i przez niego również tych polskich misjonarzy, którzy tam pracują. Także to jest jakieś takie moje na szybko gorące refleksje. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Pani doktor Krystyna Żurek.
Ja na zakończenie też chciałam wyrazić swoje ogromne zadowolenie z owoców, jakie przyniosły mi te rekolekcje tutaj. I czułam się rzeczywiście w domu Konkordia jak w domu. I zawsze, kiedy tutaj przyjeżdżamy, wynosimy bardzo wiele dobra. Zawdzięczamy to nie tylko księdzu prałatowi Mroziukowi, ale organizatorowi tych rekolekcji, panu Krzysztofowi Walocce z Berlina. I w tym miejscu chciałam mu za to serdecznie podziękować. I chciałam jeszcze jedno powiedzieć. Na przykład dzisiaj w Polsce w ramach obrony życia poczętego w wielu parafiach są przeprowadzane akcje duchowej adopcji dziecka poczętego. Tutaj ksiądz prałat zaproponował tę samą akcję i nie wiem, czy wszyscy, ale chyba prawie wszyscy członkowie rekolekcji zobowiązali się do duchowej adopcji dziecka poczętego. I gdybym nie przyjechała tutaj, nie miałabym w niemieckiej parafii takiej możliwości. A przynajmniej w parafiach berlińskich. Tam jest to w ramach tak zwanej poprawności politycznej temat tabu. Jakkolwiek wiem, że kardynał Sterzyński, kardynał berliński walczy i próbuje dążyć do znowelizowania ustawy w parlamencie w kierunku większej ochrony życia poczętego, ale na terenie parafii ten temat jest nieobecny. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pan Henryk Żurek.
Kiedyś czytałem wiersz Twardowskiego, księdza Twardowskiego, który jakby z wyrzutem mówił, że za mało mówimy dziękuję. Więc dołączam się do słów mojej małżonki i chciałbym tym razem naszym kapłanom podziękować. My za mało zdajemy sobie sprawę z ich trudnego życia, z ich ofiar. My raczej więcej mamy pretensji. Jak powiedział ksiądz Pastuszak, wysoko podnosimy poprzeczkę. Może i dobrze, ale miejmy też świadomość z ich bardzo trudnego życia, z ich samotnej wigilijnej wieczerzy na przykład. Kiedy jestem w Polsce, jestem przerażony i zasmucony. Co się tam dzieje? Jakie ataki na kapłanów? A mój tata zawsze mówił, kapłana nie wolno ruszyć, bo zamach na kapłana to jest zamach na rodzinę, to jest zamach na naród, to jest zamach, który po prostu przyniesie nieszczęście. I chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nasz kardynał Sterzyński albo Sterczyński jest dumny i chwali się, że ma tutaj obcojęzyczne misje. W ostatnią Wigilię byliśmy na pasterce w kościele niemieckim, bo tam byliśmy u syna na Wigilii. I ten kościół niemiecki również otrzymała misja zagraniczna, chorwacka. Ich kościół został też sprzedany. I po prostu jak wychodziliśmy z tej pasterki niemieckiej, na której było, no, ławki były pełne, to nie mogliśmy się już z kościoła wydostać, bo Chorwaci, którzy już w tym swoim kościele przychodzili na pasterkę, byli w takim tłumie, że łzy po prostu nam ciekły. I wtedy tutaj w ogóle w Berlinie zrozumiałem i dziękuję Bogu, że mnie powołał do swojego pięknego kościoła. Do tego pięknego kościoła, który jest uniwersalny i który naprawdę jest prawdziwym kościołem i który daje tyle szczęścia. Na zakończenie jeszcze powiem jeszcze króciutko. Lubię mówić często takimi sloganami. Na biurku mam zdanie księdza dyrektora. Nie czas na bierność. Chcę, żeby to wielu ludzi, wszyscy, jako motto życia sobie powiesili. Będąc w moim rodzinnym mieście Chorzowie, znalazłem w księgarni świętego Jacka książkę nieżyjącego już kapłana diecezji katowickiej. I takie motto jego też było w życiu. Kiedyś przy źródle górskim spotkałem napis. Proste jest moje zadanie. Dawanie, tylko dawanie. Pamiętajmy o tym.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Czy ksiądz prałat jeszcze słowo na koniec?
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym sympozjum, w tych rekolekcjach, tych, którzy przybyli z bliska i z daleka. Chciałbym podziękować świeckim katolikom, którzy zorganizowali to spotkanie, którzy mobilizują nas, księży. Ale oni też dobrze wiedzą, że świeccy bez księdza niewiele zrobią, a ksiądz bez świeckich też nic nie zrobi. Razem jesteśmy siłą, razem jesteśmy na tej ziemi świadkami Chrystusa i dzisiejszej patronki Matki Bożej, którą nasz naród polski i Polacy tu w Niemczech tak bardzo kochają.
Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, już przygotowujemy się do modlitwy na zakończenie dnia. W modlitewnikach w drugim tomie liturgii godzin modlitwa na zakończenie dnia zaczyna się od strony 1205. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Kończymy nasz dzisiejszy dzień. Przepraszajmy Boga za wszystkie nasze zaniedbania, winy dzisiejszego dnia. Zróbmy krótki rachunek sumienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężały wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze serce, ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twego, z całego serca Twego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Poprosimy księdza prałata o błogosławieństwo.
Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Modlił się z nami także pan Krzysztof Walotka, już tutaj wspomniany, współorganizator tych rekolekcji. A tutaj jest wielkie pragnienie, żeby jeszcze przekazać pozdrowienia. Pan profesor Piotr Małoszewski.
No ja bardzo serdecznie pozdrawiam moją żonę, która na pewno słuchała w internecie dzisiejszej transmisji. Moje obójkę dzieci, Jankę i Dominikę. Wszystkich, którzy w Polsce posłuchiwali tych transmisji tutaj z tego pięknego ośrodka Polskiej Misji Katolickiej Concordia. I oczywiście wiernych z wszystkich polskich misji katolickich w Niemczech.
Panie Krzysztofie?
No ja chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przybyli do tego ośrodka, którzy powiedzieli swoje fiat i byli tutaj z nami, ale również byli cieleśnie z nami, ale również tym, którzy w sposób duchowy wspierali nas swoimi modlitwami. Ja chciałbym zwrócić wyrazy podziękowania również przekazać pozdrowienia mojej mamie i moim siostrom, które opiekują się nią, jak również wyrazić głęboki szacunek dla mojej małżonki i również podziękować za wyrozumiałość, bo to jednak mówi się o rodzinie, ale też tą rodzinę zastępuje się nieraz taką wielką rodziną. No i pozdrowić również chciałem moje dwie córki, Karolinę i Annę Marię.
Dziękujemy bardzo. Państwo, pani Krystyna i Henryk.
Pozdrawiam serdecznie moją synową Joannę, syna Roberta, wnuków Dominika i Benedykta, syna Piotra, który jest daleko, Piotra Pawła w Islandii, tradycyjnie już profesora Bojarskiego z małżonką, Jasia Zajdlera z Poznania z małżonką oraz naszych krewnych z Kosztów, Małgosię, Basię, Damiana, Martę, Mateusza, Elę z rodziną i Heńka Miozgę z małżonką.
Ksiądz prawat Henryk Mroziuk.
Ja chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Dortmundu i okolicy polskiej misji, ale też chciałbym pozdrowić Senat i Sejm i tych, którzy są tutaj wśród nas obecni jako przedstawiciele Senatu i Sejmu, Senatu pana Czesława Ryszkę i pana posła Stanisława Zadorę. A przede wszystkim też myślę o naszym rządzie, panu prezydencie, o wszystkich parlamentarzystach, o wszystkich Polakach, o wszystkich zagubionych ludziach na świecie, chorych, ale przede wszystkim o tych, którzy żyjąc poza granicami Polski myślą, modlą się za Polskę, czują się Polakami i pragną dobra naszej ojczyzny.
Dziękujemy. Oczywiście tak ze zmęczenia troszeczkę powiedziałem, ksiądz prawat. Ryszard Mroziuk oczywiście. Pan profesor chciałby tak skorzystać z okazji też stąd pozdrowić. Tak.
Bardzo dziękuję. No ja serdecznie pozdrawiam tutaj
z Niemiec, z Konkordii moich rodziców, żonę Hannę i córkę Agatę, także dziękuję.
Koniecznie. Dziękujemy i pozdrawiamy również ojca Benedykta, który czuwał do tej pory również w studiu Radia Maria, pięknie z nami współpracując. Oddajemy głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.